Chciałem zaprosić Dominika, żeby przeczytał nam fragment z pierwszej księgi Samuela, rozdział 25.
Śmierć Samuela. Wówczas umarł Samuel. Izraelici zebrali się więc i opłakiwali go, a pochowali go przy jego domu w Ramie. Potem Dawid wstał i udał się na pustynię Paran. Nabal, Abigail i Dawid. W Maon zaś żył pewien człowiek. Prowadził gospodarstwo w Karmelu. Był bardzo zamożny. Miał 3000 owiec i 1000 kóz, a odbywało się właśnie u niego w Karmelu strzyżenie owiec. Człowiek ten nosił imię Nabal, a jego żona imię Abigail. Była to bardzo rozsądna, a jednocześnie piękna kobieta. Jej mąż z rodu Kalebita był szorstki w obyciu i bezwzględny w postępowaniu. Dawid, będąc na pustyni, usłyszał, że u Nabala trwa strzyżenie owiec. Posłał więc 10 swoich ludzi z takim poleceniem: idźcie do Karmelu, odwiedźcie Nabala i pozdrówcie go ode mnie. Powiedzcie: żyj w pokoju, pokój twojemu domowi i pokój wszystkiemu, co do ciebie należy. Otrzymałem wiadomość, że strzyżecie owce, a właśnie gdy twoi pasterze paśli je przy nas, otaczaliśmy ich troską i przez cały czas ich pobytu w Karmelu nic im nie zginęło. Możesz zapytać swą służbę, oni to potwierdzą. Okaż więc młodym przychylność, szczególnie, że przybyli w tak radosnym dniu. Przekaż proszę swoim sługom i swojemu synowi Dawidowi cokolwiek z tego, co znajdzie pod ręką. Słudzy Dawida przyszli, przekazali Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie jego słowa, lecz on ich zlekceważył. A kto jest ten Dawid? Wybuchnął. Kim jest ten syn Jessaja? Wielu dziś niewolników buntuje się przeciw swoim panom. Czy mam wziąć mój chleb, moje wino, moje mięso, które kazałem przyrządzić dla moich postrzegaczy i dać jakimś ludziom, o których nawet nie wiem, skąd są? Słudzy Dawida ruszyli więc w drogę powrotną i po przybyciu na miejsce opisali Dawidowi całe zajście. Wówczas Dawid rozkazał swoim ludziom: niech każdy przypasze swój miecz. Rozkaz wykonano. Dawid też przypasał swój miecz. Potem ruszyli za nim około 400 ludzi, 200 pozostawiając w obozowisku. Tymczasem jeden ze służących doniósł Abigail, żonie Nabala. Byli tu wysłannicy Dawida. Przysłał on ich z pustyni. Przyszli z błogosławieństwem dla naszego pana, lecz on ich zwymyślał. A ludzie ci byli dla nas bardzo dobrzy, ani razu nas nie znieważyli. Przez cały czas, gdy byliśmy przy nich, nic nam nie zginęło. Byli dla nas niczym mur, nocą i za dnia, w czasie całego naszego pobytu przy nich, gdy paśliśmy tam owce. Teraz zatem zastanów się, co należałoby zrobić, bo zguba naszego pana i całego jego gospodarstwa jest już przesądzona, a on sam jest zbyt wybuchowy. by dało się z nim porozmawiać. Abigail czym prędzej przygotowała więc 200 chlebów, 2 bukłatki wina, 5 oprawionych owiec, 5 miar prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków i 200 figowych placków. Załadowała to na osły i rozkazała służbie: ruszajcie przede mną, ja pojadę za wami, lecz swojemu mężowi Nabalowi o tym nie powiedziała. Kiedy jechała na ośle i zjeżdżała już w dół pod osłoną góry, Dawid i jego ludzie schodzili jej na spotkanie. Bo Dawid powiedział sobie: naprawdę niepotrzebnie chroniłem na pustyni to wszystko, co do niego należało. Dbałem, by mu nic nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Niech Bóg postąpi ze mną choćby najsurowiej, jeśli do jutra rana z tego wszystkiego, co do niego należy, zostanie choć jeden mężczyzna. Gdy Abigail zobaczyła Dawida, zeskoczyła z osła i padła przed Dawidem na twarz, kłaniając mu się aż do ziemi. Potem przypadła mu do nóg i powiedziała: niech na mnie, mój panie, spadnie wina, lecz proszę, niech ci twoja służąca wszystko wytłumaczy. I proszę, wysłuchaj mych słów. Otóż niech mój pan nie bierze sobie do serca słów tego niegodziwego Nabala. Bo jakie jest jego imię, taki jest on sam. Nabal ma na imię i głupota się go trzyma. A ja, twoja służąca, nie zauważyłam sług przysłanych przez mego pana. A teraz, mój panie, jak żyje pan i jak żyjesz ty sam, zauważ, że pan powstrzymuje cię od przelewu krwi i od ratowania siebie samego własną ręką. Niech jak sam Nabal będą twoi wrogowie oraz ci, którzy chcieliby nieszczęścia mojego pana. Niech raczej to błogosławieństwo, ten dar, który mojemu panu przyniosła jego służąca, zostanie przekazany sługom, którzy zdążają za moim panem. Wybacz, proszę, swojej służącej to wykroczenie, bo pan na pewno wzniesie trwały dom mojemu panu. Mój pan prowadzi przecież wojny pana. Od początku w niczym nie postąpiłeś niegodziwie. A ktokolwiek jeszcze powstanie, by cię ścigać i odebrać ci życie, to niech mój pan będzie chroniony w sakiewce życia przez pana, jego Boga, a jego wrogowie niech będą jak kamień rzucony z procy. A gdy pan spełni już mojemu panu wszystko to, co mu zapowiedział, gdy obdarzy cię powodzeniem i ustanowi księciem nad Izraelem, to niech to, po co teraz wyszedłeś, nie stanie się kiedyś dla ciebie wyrzutem i dowodem potknięcia się serca mojego pana, niepotrzebnym przelewem krwi i samodzielnym ratowaniem się mojego pana. A kiedy pan poszczęści już mojemu panu, wspomnij też o swojej służącej. Wtedy Dawid wyznał Abigail: błogosławiony niech będzie pan, Bóg Izraela, który wysłał cię dzisiaj na spotkanie ze mną. Błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona bądź ty sama, bo powstrzymałaś mnie dzisiaj od obciążenia się rozlewem krwi i od ratowania siebie własną ręką. Bo jak żyje pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie przed zaszkodzeniem tobie, gdybyś nie pośpieszyła się i nie wyszła mi na spotkanie, to do jutra rana nie pozostałby u Nabala ani jeden mężczyzna. Tak Dawid przyjął z jej ręki wszystko, co mu przywiozła, a ją samą uspokoił: wracaj do domu w pokoju. Spójrz, wysłuchałem twoich słów i spełniłem twoją prośbę. Kiedy Abigail wróciła do Nabala, Ten wyprawiał w swoim domu ucztę w królewskim stylu. Bawił się wyśmienicie i był bardzo pijany. Nie powiedziała mu więc najdrobniejszego słowa, aż do następnego poranka. Rano jednak, gdy Nabal wytrzeźwiał, przedstawiła mu, jak się sprawy mają. Na wieść o tym serce w nim zamarło i stał się bezwładny jak kamień. A po około 10 dniach pan uderzył Nabala tak, że ten umarł. Gdy Dawid usłyszał, że Nabal nie żyje, powiedział: błogosławiony niech będzie pan, który rozliczył Nabala za to, że mnie znieważył, mnie, swojego sługę, a pan powstrzymał od niego godziwości. A niegodziwość Nabala zwrócił na jego własną głowę. Potem Dawid wysłał posłów, by przekazali Abigail, że chciałby ją pojąć za żonę. Słudzy Dawida przybyli do niej, do Karmelu, i oświadczyli: Dawid posłał nas do ciebie, bo pragnąłby pojąć cię za żonę. Wtedy wstała, pokłoniła im się aż do ziemi i powiedziała: oto twoja niewolnica, może być służącą, gotową myć nogi sług mojego pana. Następnie Abigail szybko wstała, dosiadła osła, wzięła ze sobą 5 swoich służących, udała się za posłami Dawida i została jego żoną. Z Jizreelu Dawid pojął za żonę Ahinoam. Tak więc obie były jego żonami. Saul z kolei wydał swoją córkę, żonę Dawida, Michal, za Paltiego, syna Laisza z Galim.
Dziękuję, Dominik. Historia, która opowiada o ukrytej pomocy. Często w naszym życiu korzystamy z ukrytej pomocy. I może nie zawsze doceniamy tą ukrytą pomoc, ale wielu sportowców, którzy osiągają jakieś sukcesy, korzystają z wielu osób, tak? Sukces jakiejś jednej osoby jest sukces takiego zwycięstwa jakiejś osoby, która odnosi jakieś zwycięstwo, często opiera się na wielu, wielu innych osobach, które dokładają jakąś cząstkę, dokładają coś, jakieś działanie, czasami czas, czasami finanse, czasami rzeczy, które są potrzebne, tak, jakąś wiedzę, i za takimi właśnie sukcesami stoją różni ludzie. I to, co możemy widzieć w tej historii, to pewne małżeństwo, które żyło, i w ich życiu była osoba, która pomagała, chroniła. Mogliśmy czytać to, że kiedy ich stada były wypasane, to Dawid wraz ze swoimi sługami, jest napisane, często chronił, tak? Chronił te stada, chronił, żeby nic tam się nie wydarzyło złego, i był tym, który stał. Może nie był bardzo widocznym, nie chwalił się bardzo tym, ale kiedy była potrzeba, to on stał za tymi wszystkimi sukcesami, za tymi wszystkimi błogosławieństwami, które doświadczało to małżeństwo, Nabal i Abigail. I chciałem tą historię powiedzieć, odnieść do takich rzeczy, zasygnalizować, że kiedy czytamy jakieś historie, to czasami jest tak, że jedna osoba czyta i widzi jakiś temat, tak? Że to oznacza to. I czyta jakaś inna osoba i widzi, a wiesz, ja tutaj widzę, że to jest troszkę w inną stronę idzie, tak? Jakiś kontekst tego jest inny. Są tutaj jeszcze rzeczy, które mówią o innych rzeczach. I mi się wydaje, że to, co ja mówię, to jest tym właśnie główną rzeczą. A jeszcze ktoś inny przyjdzie i mówi, słuchaj, a ja tutaj widzę jeszcze inne rzeczy, tak, w tym. I czasami może być walka w naszym umyśle, w naszych myślach, która wersja jest właściwa. Ale kiedy patrzymy się na Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że ono jest pełne błogosławieństwa i dotyka wielu różnych aspektów naszego życia. I może nam się wydawać, że są to różne wykłady i teraz musimy wybrać pomiędzy A, B i C, że A to jest właściwe, B i C jest niewłaściwe. Ale kiedy przyglądamy się temu, i szczególnie historią w Starym Testamencie, one właśnie często nie mówią tak zero-jedynkowo, jeden do jednego, o jakiejś konkretnej rzeczy, ale dotyczą różnych aspektów życia, różnych płaszczyzn. I to, co chciałem zakomunikować dzisiaj, to, że możemy tutaj zobaczyć w tej historii jedną z taką płaszczyznę, taką rzecz, która, o której mówi ten fragment, to, że Nabal i Abigail są takim głosem głupoty albo mądrości. Są głosem bezbożności odzywającym się albo głosem sprawiedliwości. Tej pobożności, tego, co jest właściwe, to, co jest święte, to, co jest nazwane wiernością. I kiedy w ten sposób popatrzymy się na to, to możemy widzieć, że ta historia opowiada w zastosowaniu już tym końcowym o nas samych, że możemy widzieć, że w naszych umysłach mogą się pojawiać głosy, które pokazują, jak źle możemy wybrać, w jaki sposób źle możemy postąpić, w jaki sposób możemy postąpić w sposób bezbożny. Albo gdy wybierzemy inny sposób działania, to możemy widzieć, że jest to wybór w stronę pobożności, w stronę wiary, w stronę sprawiedliwości, w stronę świętości. I kiedy patrzymy się na właśnie taki głos tego Nabala, tego, co on reprezentował, i Abigail, to czym ona była, kim ona była i co reprezentowała, to możemy to zastosować na przykład do relacji między rodzicami i dziećmi. W jaki sposób? Otóż w taki sposób, że często, kiedy dzieci postępują, odnoszą jakieś działanie, jakiś sukces, odbierają, to za tym stoi praca rodziców. Jest to bardzo często praca, która wydaje się niewidoczną pracą dla dzieci. I w końcowej fazie, kiedy prosimy o pomoc dziecko, ono się często buntuje. Ono nie chce okazać wdzięczności rodzicom, ale często pokazuje, odnosi się w taki sposób, że nie chce, tak? Nie chcę się odwdzięczyć, nie chcę pokazać wdzięczności, a to często rodzic jest tym, który stoi za wszelkimi działaniami, za pomocą w nauce, za rozwiązaniem jakiejś trudnej sprawy. I czasami jest tak właśnie, że rodzice stoją za tym, że ciągle pomagają, karmią, ochraniają, prowadzą w sposób bezpieczny to dziecko. Ale z drugiej strony, tak jak Dawid, który przyszedł i w którymś momencie chciał pomocy, potrzebował użyć czegoś, wziąć owoc, to nagle okazało się, że Nabal buntuje się, tak? On mówi, ja nie znam jego, nie wiem, nie chcę, nic mu nie dam, to jest moje, tak? Dlaczego ja miałbym z mojego oddać tobie? I tak czasami jest właśnie z dziećmi, które często są karmione, często są wychowywane, często są prowadzone w ten bezpieczny sposób. I kiedy rodzic zwraca się, mówi, słuchaj, a teraz byś zrobił to i to. I co się dzieje? Bunt. Kim ty jesteś, tak? Dlaczego miałbym ci tutaj pomóc? I to jest właśnie pokazanie tego, w jaki sposób my możemy się w ten sposób zachowywać, tak? Albo dzieci, albo my względem innych osób, czy przyjaciół, czy nawet kogoś, kto... może to być jakaś grupa w zborze, albo jakaś, nie wiem, młodzieżowa, albo ktoś inny, tak? I na przykład jakaś grupa odnosi sukces, działa, odnosi wielkie zwycięstwa, w sensie robi obozy, robią jakieś inicjatywy, robią działanie. I kto za tym stoi? Tak? Jeżeli jest jakaś grupa ludzi, która prowadzi, zbiera młodzież, zbiera dzieci i robią, to często ukrytą tą pomocą są rodzice. Ukrytą pomocą są rodzice, którzy ciągle, każdego dnia prowadzą do zwycięstwa, napominają, dbają o to, o wzrost duchowy, ale tego nie widać. I mogłoby się okazać, że na przykład jakaś grupa, która w zborze odnosi zwycięstwo, w sensie zrobili jakiś obóz, zrobili jakąś konferencję, mogą przypisywać sobie chwałę, tak? Mogą nastawić się na siebie i to my zrobiliśmy. Ale kiedy patrzymy się na tą historię, ona pokazuje, że często za takim sukcesem stoi jeszcze jakaś pomoc, która nie jest w tym momencie widoczna, która nie jest w tym momencie na podium. Więc dobrze jest popatrzeć się na to właśnie w taki sposób, że kiedy coś jest robione, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu tym rodzinnym, czy to w życiu zborowym, to jak wiele osób bierze w tym udział. I czasami może wydawać się nam, że to my jesteśmy tacy, którzy poprowadzili do zwycięstwa, poprowadzili do działania, ale gdyby Bóg nam to odkrył, tą sytuację, to okazałoby się, że stoi za tym wiele osób. Są ludzie, którzy się modlą, są ludzie, którzy coś zdziałali z jakąś osobą i kiedy patrzymy się na cały zbór, to raczej powinniśmy się patrzeć jako gdy odnosimy jakiś sukces, dokonaliśmy jakiegoś działania, że jest to zasługa większej ilości osób, możemy to przynieść i dziękować Jezusowi Chrystusowi, który w ten taki bezpośredni sposób działa i angażuje inne sługi właśnie do tej ukrytej pomocy. Możemy też na ten fragment popatrzeć się w taki inny trochę sposób, z płaszczyzny relacji małżeńskich. Gdy małżeństwo ma jednego współmałżonka, który jest wierzący, a drugi, który jest niewierzący. I w tej sytuacji, kiedy tutaj to było, gdy Nabal był tym, który postępował w sposób bezbożny, napisane jest o Nabalu, że był to nieokrzesany i niecnych postępków. Co to znaczy nieokrzesany? Nieokrzesany znaczy twardy, surowy, okrutny, dziki, uparty, sztywnego karku, taki rygorystyczny. I można być właśnie takim człowiekiem złych czynów. Napisane jest też w wierszu 14, że zbeształ sługi Dawida, w 17 wierszu, że był złośliwy i ciężko było z nim rozmawiać. Napisane jest w 25 wierszu, że Abigail o mężu powiedziała, że jest niegodziwy, że jest głupcem, że powiedziała, że Nabal znaczy głupiec. I rzeczywiście Nabal znaczy głupiec. I możemy popatrzeć się na Abigail, gdzie jest napisane o niej, że jest roztropna, że jest piękna, że miała zrozumienie, że miała rozsądek, miała wgląd, miała zrozumienie w jakieś sprawy różne. Była piękna i sprawiedliwa. To właśnie oznacza, a konkretnie Abigail oznacza, mój ojciec jest radością, tak? Czyli taka radosna. I kiedy popatrzymy się w ten sposób na związek małżeński, który ma jednego współmałżonka wierzącego, a drugiego niewierzącego, to możemy zobaczyć tutaj sprawę, która dotyczy braku jednomyślności. I możemy widzieć, że nie zawsze w małżeństwie będzie ta jednomyślność. I możemy widzieć, że odkrywa się przed nami tutaj taka prawda, która jest, o której jest powiedziane w Nowym Testamencie. W Mateusza, 6 rozdziale, 3 wierszu jest napisane: ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. I to jest ciekawe, że Nabal nie chciał złożyć ofiary, nie chciał złożyć daru dla Dawida. Ale jest napisane, że Abigail złożyła. Pomimo tego, że wiedziała, jaka jest wola męża. Mimo tego, że wiedziała, jakie jest postanowienie męża. Napisane jest: i rzekła do sług swoich, idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. Więc to, co możemy zobaczyć tutaj w tym miejscu, to jest to, że nie zawsze w małżeństwie, które jest małżeństwem niewierzącego i wierzącego, będzie ta jednomyślność. Ale to nie zwalnia współmałżonka do tego, żeby składał ofiary Bogu. Nawet jeżeli drugiemu się to nie podoba. Nawet jeżeli drugi ma inne postępowanie. Więc możemy tutaj zobaczyć ten brak jednomyślności małżeńskiej w tych mieszanych małżeństwach, gdzie jest jakaś przeszkoda. No i kiedy popatrzymy się na ten fragment, to też możemy zobaczyć Nabala jako tego, który jest właśnie niewierzącym, ten, który jest bezbożnym. I ta płaszczyzna może nam pokazać życie to doczesne i życie, które jest przyszłym życiem. Kiedy tutaj jesteśmy w jakiś sposób związani z różnymi rzeczami, z tym światem, z bezbożnością, ale docelowo Abigail została żoną Dawida, który był tym, który umacniał królestwo. I to się działo po śmierci. Więc kiedy patrzymy się ogólnie na fragment, to możemy zobaczyć, że on mówi o wielu różnych aspektach. I czasami jest tak, że my jako wierzący próbujemy ustalić, tak, tą rzecz, która jest jedyną, prawdziwą wykładnią. Ale nie zapominajmy o tym, że tu jest naprawdę wiele bogactwa i wiele rzeczy, które pokazują różne te płaszczyzny, różne aspekty naszego życia i dotykają różnych spraw. I też nie każde wiersze, nie będzie tak, że cała narracja danej historii musi być potwierdzeniem danej wykładni, bo mogą się po prostu odnosić niektóre wersety do tego. Inne wersety mogą się odnosić do kolejnej rzeczy, a inne wersety mogą się odnosić do zupełnie innej płaszczyzny. Więc mamy tutaj naprawdę wiele błogosławieństw i myślę, że żebyśmy nie szukali sporów jako ludzie wierzący i nie wychodzili z kazania czy z jakiejś usługi zniechęceni, tak? Że to się nie zgadzało z tym, co ja tam widziałem. Tak? To się nie zgadzało z tym, co ja przeczytałem, co odebrałem, bo ktoś inny tam powiedział inaczej. Szukajmy prawdy, nawet w tych wierszach, które są, możemy znaleźć naprawdę bogactwo dla nas, tak? Żebyśmy nie byli tym zniechęceni, żebyśmy nie byli tym przybici. Mi osobiście podobają się rozważania męskie, tak? Kiedy spotykamy się z mężczyznami. Tutaj często, gdy ktoś tam wychodzi za kazalnicę i mówi, to ktoś przemawia i wszyscy amen, amen, a później jednak są rozważania i myślimy o tym, czy to tak było, czy to nie tak. Mamy te rozważania. I na męskich spotkaniach właśnie podoba mi się to, że gdy jest jakiś fragment, to często jest taka, może się wydawać, burza, tak? I próbujemy znaleźć to docelowe znaczenie, próbujemy znaleźć inne punkty, które są dobre. I nie zawsze jest tak pięknie i taka zgoda w tym, kiedy my tam rozważamy po prostu argumenty za jakąś wykładnią, tak, są, a później ktoś inny pokazuje, ale zobacz, ale tam jeszcze jest napisane to i to. I to jest wspaniałe, kiedy możemy po prostu rozważać, tak? Bierzemy słowo, możemy rozważać i po prostu rozważać, tak, sprawdzać, patrzeć się, jak to się ma, co to może znaczyć, zobaczyć, jeszcze może tutaj coś jesteśmy w stanie spojrzeć, więc zachęcam do tego, żebyśmy podchodzili z wielką uwagą, z wielką taką roztropnością, tak, żeby też nie poszło to nasze rozważanie, czy wspólne, czy domowe, w takie zrozumienie bez zastanawiania się, tak? Bez porównywania fragmentów, bez badania pisma, takie frywolne, tak? że a, to może znaczyć to, 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 to i w sumie wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Więc raczej jestem za tym, żeby sprawdzać i nie patrzeć się na to, może nie podchodzić w taki frywolny sposób, ale też, żebyśmy nie odrzucali, tak, i nie skreślali tego, co rozważamy wspólnie, tak, że ktoś coś jeszcze zobaczył tam, w tym, jakąś sprawę, bo to jest błogosławieństwo dla nas. I kiedy patrzymy się na Ewangelię, to tam jest duże bogactwo tego, kiedy było czterech ewangelistów, tak, gdzie spisali Ewangelię i spisali to z różnej perspektywy, z różnego kąta, tak, na tą sprawę. I to jest dla nas błogosławieństwo, że mogli zobaczyć coś, mogli zobaczyć jakąś przestrzeń, która, czy jakąś rzecz, która akurat była dostrzegalna tylko z ich perspektywy, tylko z tego miejsca, w którym oni stali. Dlatego bardzo zachęcam nas do tego, żebyśmy nie byli zniechęceni tym, gdy czytamy słowo, albo gdy wychodzimy i ktoś coś jeszcze tam dodał, zobaczył, rozważajmy i sprawdzajmy. No i drugą sprawą to jest to, żebyśmy byli takimi aktywnymi szafarzami rozlicznej łaski Bożej, tak? Jest Abigail właśnie wspaniałym przykładem tego, kiedy ona zobaczyła rzecz, którą należało zrobić, wynagrodzić czy pomóc komuś, konkretnie Dawidowi i tym sługom, i ona to zrobiła. Ona zebrała te dary, te 200 chlebów, wzięła dwie łagwie wina, wzięła 5 owiec, wzięła 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków, 200 placków. I to jest to, co ona czym dysponowała. I chodzi o to, żebyśmy byli w stanie byli takimi gotowymi do działania, tak? W różnych okolicznościach możemy spotkać kogoś, kto potrzebuje pomocy. I czasami jesteśmy zdolni do tego, żeby odmówić komuś pomocy. Ale może ta osoba właśnie stała za twoimi sukcesami, bo się modliła, bo dbała, bo w jakiś sposób pilnowała tą przestrzeń, by była bezpieczna, dokładała jakąś cząstkę. I to jest ważne, żebyśmy byli tymi, którzy są wyczuleni, są wrażliwi na wdzięczność, tak? Bycie wdzięcznym. Dawid, kiedy przyszedł, on powiedział: daj, co masz pod ręką, do Nabala. Daj, co masz pod ręką. I tutaj możemy zobaczyć nas, tak? Kiedy my mamy komuś usłużyć tym, czym mamy, tym, co posiadamy, co jest pod naszą ręką. Co to znaczy? W różny sposób zostaliśmy przez Boga błogosławieni. Różną łaską Bożą. Jedni są ubłogosławieni finansami, inni są ubłogosławieni mową, mądrości, inni są ubłogosławieni usługiwaniem w różny sposób. I chodzi o to, żebyśmy nie okazali się tymi, czy nie postąpili w taki sposób, jak postąpił Nabal, gdzie powiedział, a nie znam, kto to jest w ogóle, czemu ja mam mu pomagać. Co on mi tam wniósł do mojego życia, tak? A jednak Słowo Boże pokazuje nam, żebyśmy poszli za tym głosem Abigail i byli wdzięczni Bogu i dbali o Jego sługi w różnych okolicznościach, każdego dnia. Więc do tych dwóch rzeczy chciałem nas zachęcić, wyczulić, żebyśmy nie byli zniechęceni, żebyśmy nie przychodzili z taką frywolnością do rozważania Słowa Bożego i żebyśmy byli gotowi usługiwać innym z powodu wdzięczności do naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak jak to zrobiła Abigail względem Dawida. Jest napisane, że ona to zrobiła i powiedziała takie słowa: niechaj wtedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojego panu. I myślmy o obdarowaniu tymi darami, które mamy, właśnie w taki sposób, że dając, kiedy chcemy dać Panu Jezusowi Chrystusowi coś, to mówimy: dobrze, ja to daję, żeby to służyło innym, twoim sługom. I to jest wspaniała rzecz, kiedy widzimy miłość względem Boga, która jest nakierowana na człowieka. My wyrażamy miłość Bogu przez to, kiedy okazujemy miłość ludziom. I niech Bóg nam pomoże właśnie w tych rzeczach. Amen.